Musiałaś się bać. Musiałaś się bać, bo jesteś świadomą, inteligentną kobietą, włażąc w różne brudne rzeczy.
Właściwie dotarło to do mnie po latach i po latach też dotarła do mnie wiedza, że rzeczywiście były takie sytuacje, które no nie wyglądały różowo i może nawet lepiej, że ja o tym nie wiedziałam. Kiedyś rozmawiałam z taką kobietą, pisano o niej, że była księgową mafii. Ona została oblana żerącym kwasem, przeszła szereg operacji plastycznych, miała okaleczoną twarz i po latach powiedziała, że właściwie to ja powinnam być jej wdzięczna, bo ten kwas był przeznaczony dla mnie. Ja myślałam, że ona żartuje, ale powiedziała mi konkretną sytuację, kiedy słyszała rozmowy. Ten człowiek, który miał rzekomo zlecić oblanie mnie kwasem, bywa na wolności. Wiem, że jest w kręgu podejrzanych o zlecenie, za które na dożywocie skazano Arkadiusza Kraskę. Była egzekucja, dwie osoby zginęły w centrum miasta. Nawet może gdybym dowiedziała się wcześniej o takich planach, no nie wiem, czy to nie było na zasadzie, że a powiem ci jakąś sensację albo przestraszę cię trochę, żebyś nie miała spokojnego snu. Ja nie wiem, czy ja bym się tak przejmowała, dlatego że ja nie miałam w ogóle wyobraźni, że to jest coś niebezpiecznego, że to może się obrócić przeciwko dziennikarzowi, ale w 2007 roku, kiedy policja przyjechała i powiedziała, że mam się spakować, zabrać dziecko, zostałam objęta programem ochrony, wywieziona do takiego ośrodka, gdzie chroni się świadków. Ja tam spędziłam kilka dni, a powodem były groźby karalne, które dostałam od żony jednego z najważniejszych, jeżeli chodzi o hierarchię przestępczą w Polsce, gangsterów. Ta kobieta powiedziała, że odda ostatnią koszulę, żeby wyrównać ze mną rachunki, bo to ja źle pisałam o jej dzieciach. Teraz to jedno dziecko nie żyje i będzie oko za oko. To nie brzmiało dobrze. I chyba wtedy do mnie tak dotarło, że to nie jest jakaś taka zabawa w kotka i myszkę.
Czekaj, to będzie tak. Tu jest. To jest chyba najtrudniejsza twoja książka, co?
To jest zdecydowanie najtrudniejsza. Do serialu zrobiliśmy, słuchaj, tak nieprawdopodobną ilość materiałów pozbieraliśmy. Wiesz, serial się ukazał, a ja się denerwowałam, że tyle materiału się zmarnuje. I Piotrek mówi, no to napiszemy książkę. I właśnie Alfabet Mafii, chyba 2011 rok, to była pierwsza książka. Zaczęłam od Głosu Szczecińskiego i to jest moja absolutnie najlepsza redakcja. Tam się nauczyłam zawodu, miałam fantastycznych nauczycieli, świętej pamięci Bogdana Czubasiewicza. Ja zaczęłam w ogóle pracę w Głosie chyba w 92 roku. Boże, 30 lat temu. Jezu, nie wierzę. Tak, 92 rok. Nie było komórek, nie było komputerów. I na czym polegała nauka, której doświadczyłam w Głosie od starszych kolegów? Na przykład brali wydrukowany na tych kartkach napisany tekst do magazynu i cięli go na kawałki akapitami. I pamiętam Marek Osajda, to jest świetny reportażysta zresztą, na zajęciach z dziennikarstwa podczas studiów miałam z nim zajęcia. I on mówi, zobacz, a gdybyś ten trzeci akapit wrzuciła na sam początek, to popatrz. Ja mówię, ale akcja nie idzie od początku, ale przedstawiasz taki fragment tego wydarzenia, że człowiek chce się dowiedzieć, co było, zanim to się stało. I wtedy masz gwarancję, że twój tekst będzie przeczytany. Od 97 roku pracowałam też dla tygodnika Wprost. Uważam, że wtedy to był absolutnie najlepszy tygodnik w Polsce. To były dwa najważniejsze miejsca pracy, które ukształtowały mnie jako dziennikarza. Właściwie całe lata 90. w Szczecinie, no to był przestępczy Armagedon, dlatego że to było ich miasto. Tutaj oprócz słynnej grupy kierowanej przez Marka K., pseudonim Oczko, rezydenta Pruszkowa, było szereg innych wydarzeń kryminalnych, o których było głośno w całym kraju. Tutaj była pierwsza wielka sprawa dotycząca handlu kobietami do Hamburga, do domów publicznych w Hamburgu. Cały proceder zorganizował wyglądający jak wymoczek, dosłownie, zresztą pokażę zdjęcie, bo mam wprost tego faceta, facet z Goleniowa, Udowodniono mu wywóz 53 Polek właśnie tam do domów publicznych, a generalnie policja wtedy szacowała, że ofiarą tego człowieka i współpracujących z nim handlarzy ludźmi mogło paść nawet 500 osób, nie tylko kobiet.
Młode wilki.
Polskie Radio Szczecin.
Dzień dobry, a właściwie dzień upalny, godzina 14.55, 36 stopni w cieniu. Maturzystom się jak widać upiekło, mam nadzieję, że już obmyślają plany na swoją wspaniałą przyszłość. No, byleby im tylko ten żar nie zaszkodził. A dla tych, co mają egzamin dojrzałości już za sobą, piosenka zespołu Various Monks.
Zapakuj, kochanie, te kanapki do woreczka. Tylko szybko, bo spóźnię się do pracy.
Tak popularny film, tak inaczej zrobiony jak na tamte czasy, te młode wilki były ze Szczecina.
No Czarny to jest absolutnie postać... Przepraszam, ale chyba historyczna, już tak należy właściwie podchodzić do niego, ponieważ po raz pierwszy w dziejach przestępczości zorganizowanej w Polsce znalazł się ktoś na szczytach tej struktury przestępczej, który wydał tak naprawdę całą organizację. I on, Czarny, nie zrobił tego w zamian za korzystniejszy wyrok, ponieważ wtedy nie było jeszcze instytucji świadka koronnego w Polsce, powiedział właśnie przed sądem: tak, rzeczywiście wprowadziłem w obieg amfetaminę, to były spore ilości, tabletki ekstazy, LSD i tak dalej, w ilościach znacznie większych niż te, o których mowa w akcie oskarżenia, ale nie ja tę grupę stworzyłem i nie ja nią kierowałem. I po tym procesie prokurator Zapaśnik przyjęła od Czarnego bardzo szerokie zawiadomienie o przestępstwie, w którym to zawiadomieniu Czarny opowiadał na przykład, z jakiej broni strzelano, jaką amunicją się posługiwano, gdzie, w jakich miejscach trenowano tę broń.
Masz kontakt cały czas z tą osobą, prawda?
Jeżeli chodzi o Czarnego, to jest moja przyjaźń zawodowa, myślę, na lata.
Kiedy poczułaś, że jesteś tą dziennikarką śledczą? Która ze spraw była już taką, że wlazłaś w te tematy mafijno-przestępcze, że tak powiem, po uszy? Ty, matka dziecku, żona, osoba prowadząca dom, żyjąca normalnie, a jednocześnie wkładająca ręce w coś, co nie jest zbyt czyste.
To było w roku 2000, kiedy zupełnie niespodziewanie zaproponowano mi wyjazd z Warszawy, bo byłam wtedy w Warszawie we Wprost, wyjazd z Warszawy na spotkanie ze świadkiem koronnym Masą, Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. To była postać, no w tej chwili kojarzymy go właśnie z licznych wystąpień w mediach, książek, on jest osobą medialną. No to było niemożliwe właściwie spotkać się z człowiekiem najpilniej chronionym w tym kraju. Za jego głowę świat przestępczy dawał, mówiono wtedy o tym, około miliona dolarów. A ja no ni z gruszki, ni z pietruszki, będąc, no powiem tylko tyle, w kancelarii adwokackiej, usłyszałam propozycję, ale nie od prawnika, tylko od człowieka, który pilnował wtedy interesów Masy, że mogę się zobaczyć, jeżeli mam odwagę, jeżeli mam ochotę, ze świadkiem koronnym Masą. Ja, wiedząc o tych wszystkich zasadach bezpieczeństwa, o których mówił kiedyś na spotkaniu z dziennikarzami generał Adam Rapacki, pomyślałam sobie, że muszę się skontaktować z moim szefem i powiedzieć mu, że jest godzina 22, ja mam propozycję wyjazdu do nie wiem gdzie, na spotkanie ze świadkiem koronnym numer jeden w tym kraju. Oczywiście to jest propozycja, którą przyjmuję bez wahania. Proszę mojego szefa, pamiętam, z toalety publicznej dzwoniłam, cicho szeptem mówiłam i prosiłam mojego szefa, żeby zostawił to absolutnie dla siebie, ponieważ jeżeli gdzieś tam w jakichś publikacjach wyjdzie, że ja miałam kontakt z Masą, no to tutaj momentalnie, jeżeli byłaby to prawda, że
za głowę masy, daj świat przestępczy, płaci tyle i tyle, no to w pewnym sensie też się znajduje w kręgu tych osób zagrożonych. Powstał wtedy pierwszy chyba taki tekst na temat wiedzy, którą przekazywał śledczym masa. To było o powiązaniach także polityków ze światem przestępczym. Parę dni po ukazaniu się tego tekstu spotkałam się z prawnikiem, u którego właśnie w kancelarii padła ta propozycja wyjazdu do świadka koronnego. I on mówi, no widzisz Ewa, gratuluję ci świetnego tekstu. Mówi, w całym Sejmie huczy, że dziennikarka wprost rozmawiała ze świadkiem koronnym i podjęto rozmowy o wzmożeniu procedur związanych właśnie z uniemożliwianiem dostępu do świadka koronnego. Ja mówię, jak to cały Sejm mówi? No tak, bo mówię, tutaj pewien redaktor z wysokiego kierownictwa tygodnika Wprost opowiedział o tym jakiemuś posłowi. Poseł opowiedział innemu posłowi i to, co miało być wielką tajemnicą, stało się nagle tajemnicą Poliszynela. Ja to bardzo przeżyłam, dlatego że dla mnie zaufanie do pracodawcy to jest absolutnie podstawa, jeżeli chodzi o pracę dziennikarza w tej tematyce, którą ja się zajmuję, ponieważ moi potencjalni adwersarze nie chodzą do sądów, oni się nie sądzą z powództwa cywilnego o ochronę danych, tylko załatwiają te sprawy inaczej. Ja to zrozumiałam bardzo szybko, szkoda, że moi szefowie potrzebowali czasu, żeby też tę wiedzę jak gdyby wchłonąć, przyswoić.
Czy czuje się pan bezpieczny?
Tak.
To dlaczego rozmawia pan z nami, mając kominiarkę na twarzy?
Dlatego, żeby znowu nie pokazało się w publikacjach prasowych bądź w programach telewizyjnych zdjęcie mojej twarzy. Przecież ja nie żyję na Marsie, tylko żyję wśród ludzi i mój wizerunek byłby potem rozpoznawalny.
Czy pana twarz wygląda inaczej niż 2 lata temu, kiedy został pan świadkiem koronnym? Czy zrobiono panu operację plastyczną?
Nie. Stąd ta kominiarka.
Masz przed sobą kogoś, kto zrobił coś strasznego. Musisz go jakoś otworzyć, żeby zechciał ci opowiedzieć, bo przecież nie są to osoby skore do wylewne, do zwierzeń.
W momencie, kiedy człowiek godzi się na spotkanie z dziennikarzem, to wiadomo, że ta rozmowa będzie ciekawa lub mało interesująca, to zależy oczywiście od tego, jak chemia między rozmówcą i dziennikarzem zadziała. Też miałam takie spotkania, gdzie obiecywałam sobie wiele, później się okazywało, że z tej rozmowy tak naprawdę nic nie wynika. Ja się zawsze trzymam takiej zasady, żeby nie krytykować, nie oceniać, nie wchodzić w jakieś ślepe zaułki. Rozmawiać o wydarzeniach, o sprawach, które znam, albo od innych rozmówców, albo z akt sądowych. Muszę się oczywiście przygotować do takiej rozmowy. Pamiętam właśnie z Henrykiem Niewiadomskim, dziadem, czyli tym szefem z Ząbek słynnego, kiedyś mówiono o tej grupie Wołomin. To był główny konkurent grupy Pruszkowskiej. Te dwa gangi wzajemnie się okładały, nie tylko bejsbolami, podkładały sobie bomby, strzelały do swoich żołnierzy. I z dziadem naprawdę miałam bardzo długie spotkanie i żywą taką rozmowę. A po zakończeniu tego oficjalnego spotkania moi koledzy dogrywali obrazki, jak dziad sobie chodzi po celi, w jedną, w drugą stronę. No i w pewnym momencie nagrywa się na sprzęt, który był z dźwiękiem odpalony. To, co mówi dziad. Mówi, jakaś głupia ta dziennikarka. Ani razu mnie nie spytała, kogo zabiłem. Ja nigdy nie pytam, kogo pan zabił, ilu ludzi pan zabił. Od tego jest policja, od tego jest prokurator. Bo przecież nie rozmawiam z tymi ludźmi na wolności. Ja z nimi rozmawiam, kiedy oni są po sprawach sądowych, po wyrokach. Ja mam to wszystko w aktach napisane.
Który z tych bohaterów, których spotkałaś na swojej drodze zawodowej, zrobił na tobie takie wrażenie, którego zapamiętałaś, które przeżyłaś, którego się trochę obawiałaś?
Taka osoba, która najbardziej zapadła w moją pamięć i którą mam w sercu, to jest córka Bajbusa, człowieka z grupy Mokotowskiej. Grupa Mokotowska, to tak powiem w skrócie, to był jeden z najgroźniejszych gangów w ogóle w Polsce. Ta grupa specjalizowała się między innymi w uprowadzaniu ludzi dla okupu, obcinała palce. Nie wszystkich oczywiście uprowadzonych oddawała rodzinom. Bajbus był człowiekiem, który w tej grupie zajmował się napadami. I miałam do niego taki negatywny stosunek, ponieważ jego życie stało się powodem tragedii całej jego rodziny, dlatego że w ramach zemsty zastrzelono jego żonę o 6 rano, kiedy kobieta szła do sklepu w Kobyłce pod Warszawą, do sklepu spożywczego po bułki dla dzieci. Dwójka dzieci spała jeszcze wtedy.
Szanowny panie ministrze sprawiedliwości, moją mamę zastrzelono. Dostała 6 kul w plecy i głowę. Zginęła w Kobyłce 10 stycznia 2008 roku, ponieważ mój ojciec poszedł na współpracę z prokuraturą. Moja mama nie była niczemu winna. Nazywała się Anna Mrozowicz, miała 35 lat. Ja mam na imię Agnieszka, miałam wtedy lat 14. Dziś jestem dorosła, pragnę założyć rodzinę, ale nie potrafię żyć przyszłością, skoro przeszłość związana ze śmiercią mojej mamy wciąż nie jest zamknięta.
Potem miałam kontakt oczywiście po zakończeniu tych zdjęć do serialu. Miałam kontakt z Agnieszką, mamy kontakt do dziś. Ona w ogóle poruszyła niesamowite w ogóle podkłady emocji u mnie. Ale na przykład zupełnie inną osobą był szef grupy mokotowskiej, niejaki Korek. Przestępca, który usłyszał wyrok nie za porwania, nie za obcinanie palców, tylko za gigantyczny przemyt kokainy ujawnionej w porcie w Gdańsku. I kiedy pisząc książkę Kombinat zbrodni o grupie mokotowskiej, poprosiłam go o rozmowę. On oczywiście zabronił włączania jakichkolwiek urządzeń nagrywających. Musiałam wszystko kodować w głowie. Pozwolił mi tylko robić takie szybkie notatki gdzieś tam w notesie. I w pewnym momencie w ogóle patrzyłam na niego jak na człowieka, który stał mimo wieloletniego wyroku, ale stał, odbywając wyrok, na czele przestępcza organizacja, tu mało powiedziane, no mafijna organizacja po prostu. I oczywiście wiele mnie to kosztowało, żeby nie wartościować sobie jakoś tego człowieka, nie powiedzieć mu, co myślę o takich jak on, którzy uprowadzają dzieci i potem te dzieci giną albo wracają bez palców. I w pewnym momencie, jak Korek zauważył, że ja mu zaczynam zadawać takie bardzo biznesowe pytania, ile co kosztuje, ile na przykład na narkotykach, a na uprowadzeniach można zarobić. To on zaczął ze mną rozmawiać rzeczywiście jak przy stole negocjacyjnym. Niemalże robiliśmy takie wykresy, co jest najbardziej opłacalne. I później mówi do mnie, ale pani przez cały czas sobie wyobraża, że ja co? Że ja jestem takim szefem wszystkich szefów, że wstaję rano i rozdaję ludziom zajęcia, co kto dzisiaj będzie robił? Nie, mówi. Ja pani powiem, jak przestępczość zorganizowana w tym kraju funkcjonuje. I była część naszej rozmowy nie do publikacji, która stoi w sprzeczności z tym, co człowiek wyczytuje w aktach oskarżenia, że jest gdzieś jakiś szef, jest później jakiś zarząd, są później jacyś kapitanowie, którzy przestrzegają poleceń szefa. Można by było powiedzieć, że właściwie w tych najlepiej zorganizowanych gangach, takich jak Grupa Mokotowska, jest najwięcej samowolki. Ja wielokrotnie powtarzałam, że w swojej pracy mam mnóstwo szczęścia. Po pierwsze, trafiają mi się niesamowite historie, niesamowici rozmówcy, którzy chcą rozmawiać faktycznie o swoich najważniejszych w życiu sprawach. Pojechałam do Świnoujścia, Beata Krygier mieszka w Świnoujściu. Ja byłam wtedy na rehabilitacji kardiologicznej, ponieważ w wieku 53 lat przeszłam ostry zawał serca i musiałam się po wyjściu ze szpitala rehabilitować. A Beata Krygier mieszkała nieopodal, no i przyszła mnie odwiedzić, zapytała, jak się czuję i to skąd ten zawał i w ogóle. I usiadłyśmy, pogadałyśmy najpierw o zawale, później o jej pierwszych właśnie tygodniach na wolności. No a w pewnym momencie uznałam, że rozmowa jest tak ciekawa. Mówię, Beata, a czy ja mogę włączyć dyktafon? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może coś nam się urodzi. To jest tak ciekawe, co opowiadasz. Szkoda by było, gdybym zostawiła to tylko dla siebie. I ona się zgodziła i faktycznie przegadałyśmy mnóstwo godzin w tym Świnoujściu. I tak powstała książka, z której jestem bardzo dumna i szczęśliwa. A to, że się to przełożyło na film, no to jest po prostu bonus niesamowity.
Plotkujecie sobie.
Chciałam wiedzieć, jak tu jest.
Jak tu jest? Tu jest jak... jak w domu.
Właśnie zakończył się pierwszy sezon serialu Skazana.
W serialu prawdziwe jest więzienie. Więzienie, relacje między osadzonymi, te konflikty, te przyjaźnie. Prawdziwa jest Patty. No, te postaci nie są wzorowane jeden do jednego. Moja główna bohaterka, narratorka tej książki, Beata Krygier, skazana za oszustwa prawniczka, opowiedziała w tej książce, dlaczego jako prawnik znalazła się w więzieniu, co takiego w życiu się stało, że ona znalazła się po drugiej stronie prawa i jak to życie po drugiej stronie krat wygląda dla kogoś, kto w życiu nie zakładał, że w takim więzieniu się znajdzie, w takim miejscu się znajdzie. Jest to, jak to powiedziała pani Beata Krygier, taka próba zrobienia rachunku sumienia i potrzeba opowiedzenia tej historii przede wszystkim jej córce, która wtedy była studentką właśnie, studiowała prawo i z którą matka nie miała takiej sposobności, żeby szczerze o wszystkim od początku do końca porozmawiać.
Człowiek ma wrażenie, że nie udźwignie tego w żaden sposób. W żaden sposób się to nie może udać. W momencie, kiedy są już tak te przysłowiowe cztery ściany, kraty i świat, o którym się czyta w książkach, w gazetach, z którymi się rozmawiało z klientami, którzy potrafili opowiedzieć, jak to jest, tak to jest, to można wyobrazić sobie same najgorsze rzeczy. Pozwolili mi wykonać jeden telefon.
Właściwie, kiedy powiedziałaś o tym zawale, pomyślałam, aha, to jest cena. To jest jednak cena.
Tak, ale ja to ewidentnie łączę z pracą. Musiałabym się mocno odsłonić. Ten zawał poprzedził ogromny stres i rodzinny, i zawodowy, ponieważ zamordowano brata mojego męża i mój teść zobowiązał mnie, żebym nie mówiła o tym mojemu mężowi, który był wtedy w rejsie, no bo co człowiek na statku może mi pomóc jak gdyby w całej tej sytuacji, więc zmuszona do kilkumiesięcznego kłamstwa, co nie wychodzi mi w życiu najlepiej. Jeszcze trafiłam w wir bardzo burzliwych wydarzeń zawodowych, ponieważ przyczepił się do mnie człowiek, o którym mówi się, że jest polskim Escobarem. To jest człowiek skazany za zorganizowanie szlaku bałkańskiego. W ramach grupy pruszkowskiej tworzył struktury zorganizowanej właśnie grupy, która przemycała narkotyki. I ten człowiek wkradł się do mojego życia. Ponieważ nie spełniłam jego oczekiwań, nie chciałam napisać mu książki, na co on bardzo liczył. I parę razy zachowałam się asertywnie. Postanowił mnie dojeżdżać. I w internecie miał taki swój popularny kanał. Wiele osób odtwarzało te jego wynurzenia. Któregoś dnia powiedział Ornacka, ogolić kurwie łeb i pod wodę. Biłam się z myślami oczywiście, co powinnam z tym zrobić. Osoby, które znają tego człowieka, odbywały z nim karę, były z nim w jednej celi, przestrzegały mnie przed lekceważeniem tego, co ten człowiek powiedział. W związku z tym zdecydowałam się powiadomić organy ścigania o groźbie karalnej. Mniej więcej w tym czasie skontaktował się ze mną właśnie Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, który powiedział, że ten polski Escobar zadzwonił właśnie do Masy i mówi, no tak, Ornacka, no jest z nią problem, najlepiej by ją było odjebać. A Masa pyta go, ale jak, na Facebooku? Nie, no według starych zasad. I zapytałam Masę, czy będzie świadkiem w mojej sprawie. Dwa dni przed Wielkanocą rusza pierwsza sprawa karna właśnie przeciwko temu człowiekowi o groźby karalne. A naprawdę nikomu nie życzę takich emocji zawodowych, nikomu. To nie jest to, że ja jestem strachliwa, ale ten filmik w internecie oglądało wiele osób, które dzwoniły do mojej siostry. Moja siostra dzwoniła do mojej mamy. Moja mama powiedziała to mojemu tacie, to są starzy ludzie. No, przyjmują to dosadnie po prostu dla nich. To, co zostało powiedziane, to może być wykonane. I po prostu poza dyskomfortem ewidentnym, który miałam w tej sprawie, miałam też lęk o moich rodziców, którzy nie znieśli tego dobrze. No ja w efekcie dostałam zawału. Każdy ma to, na co sobie zasłużył. Może sobie zasłużyłam. To znaczy na pewno...
Robiłaś taki bilans zysków i strat?
Ale ja nie mam żadnych strat tak naprawdę. No robię od lat to, na czym się znam. Czasami mam emocje większe czy mniejsze. Z zawału jakoś naprawdę wyszłam obronną ręką. Przynajmniej nie palę. Na pewno, co bym zrobiła jeszcze raz, gdyby mi ktoś groził, gdyby ktoś pod moim adresem wypowiedział takie słowa, jak zrobił to ten polski Escobar, też bym poszła na policję i do prokuratury. Domagałabym się ścigania. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo akt oskarżenia przeleżał w sądzie 3 lata, zanim wejdzie na wokandę, ale ja no niezmiennie wierzę w sprawiedliwość, mimo tych wszystkich wichrów wojny i zmian politycznych w naszym kraju. Ja wciąż wierzę w sprawiedliwość.